Podcast Zamku Królewskiego na Wawelu.
Łowicz. Niewielkie miasto ukryte gdzieś w centralnej Polsce. Kiedyś o jego istnieniu wiedział każdy polityk w tej części Europy. To właśnie tutaj od XIV wieku rezydowali arcybiskupi polscy. Kim byli i dlaczego ich rola była tak istotna? Jakie skarby udało się odkryć podczas eksploracji ich krypt w katedrze łowickiej i jak wyglądały badania? O tym wszystkim opowiedzą Monika Kamińska, kierowniczka działu archeologii Zamku Królewskiego na Wawelu oraz kierowniczka badań archeologicznych w katedrze w Łowiczu i Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu. Zapraszamy. Prymas nie był jedynie dostojnikiem kościoła. Był człowiekiem stojącym na styku wiary, polityki i królewskiej władzy. Jego historia zaczyna się już w średniowieczu, w pierwszej stolicy Polski, Gnieźnie. To właśnie arcybiskup gnieźnieński koronował królów, namaszczając ich na pomazańców bożych, a podczas obrad senatu zajmował pierwsze miejsce tuż obok monarchy.
Udział obcych mocarstw, obcych dworów, które starały się mieć coś do powiedzenia w ówczesnej Rzeczpospolitej i miały tutaj swoich posłów, załóżników, wymagał właśnie wprawy w prowadzeniu dyplomacji i trzeba powiedzieć zarówno Andrzeju, jak i o Wacławie Leszczyńskim, że oni się dobrze zapisali w historii Polski. Wacław szczególnie jest znany z tego, że w roku 1645 pojechał do Paryża po Ludwikę Marię Gonzagę i per procura zaślubił ją z Władysławem IV Wazą.
Drogocenne pamiątki po znaczących dostojnikach dawnej Rzeczypospolitej są niezwykle rzadkie, jako że większość przepadła zrabowana lub przetopiona. Odkryte podczas badań w Łowiczu, a następnie prezentowane na Wawelu przedmioty stanowią unikatowej klasy źródła, mówiące nam o obyczaju z połowy XVII wieku. Z czasów, kiedy Rzeczpospolitą targały rozmaite niepokoje, z potopem szwedzkim włącznie.
Prace w czynnym kościele są dosyć trudne, ponieważ należy pracować tak, żeby nie zaburzać funkcjonowania świątyni podczas uroczystości religijnych, mszy, pogrzebów. Dlatego te prace w Łowiczu były prowadzone etapami, czyli najpierw w nawie północnej, później w kaplicy Tarnowskich, nawa południowa, część zachodnia, na końcu prezbiterium. Więc nasze prace oczywiście były uciążliwe, trochę utrudniały takie codzienne funkcjonowanie katedry, ale zasadniczo nie były tak inwazyjne i kościół cały czas funkcjonował. Niemal wszystkie krypty, na które natrafiliśmy, a było ich kilkanaście, one były wcześniej już otwierane, bardzo często też splądrowane.
Kto doprowadził krypty do takiego stanu? Najprawdopodobniej byli to jeńcy rosyjscy, przetrzymywani w katedrze na przełomie 1914 i 1915 roku. W ówczesnej kolegiacie nie było szyb w oknach, więc było tam przeraźliwie zimno. Zachowała się wzmianka, że jeńcy palili ławkami, konfesjonałami i trumnami. Podobny los spotkał wiele kościołów. Drewniane wyposażenie niszczało najszybciej. Jednak podczas badań prowadzonych w 2024 roku udało się odkryć dwie nienaruszone krypty, w których pochowanych zostało trzech prymasów. Andrzej Leszczyński,
jego następca Wacław Leszczyński oraz ich poprzednik Henryk Firlej.
Odnalezienie dwóch krypt, w których pochowano zostało trzech prymasów, krypt, które nie były otwierane przed nami, jedynie poza takimi wizytacjami kościelnymi, to był naprawdę duży ewenement. Tego się nie spodziewaliśmy i stąd taka ranga tego odkrycia, bo zapewne każdy prymas, a było 12 pochowanych w kolegiacie w Łowiczu, na pewno miał bardzo bogate wyposażenie.
Co udało się odkryć? Jednym z najcenniejszych eksponatów, stanowiącym niejako logo wawelskiego pokazu, jest pierścień z grobu Wacława Leszczyńskiego. To prawdziwe arcydzieło, szczerozłoty pierścień z ogromnym szafirem, dekorowany emalią czarną.
Spieramy się tutaj w kręgu badaczy już międzynarodowych, czy to jest dzieło powstałe na terenie Rzeczpospolitej, co jest wysoce prawdopodobne, czy też może jest pamiątką z owego słynnego wyjazdu prymasa do Paryża, do Francji. Ten wielki szafir, wiemy, że on jest sprowadzony z Ceylonu. I dla kogo został sprowadzony, kto był pierwszym właścicielem tego wybitnego dzieła jubilerskiego, nie potrafimy powiedzieć.
Mógł to być nawet prezent od króla Francji dla wysłannika polskiego monarchy. Bo też Rzeczpospolita była kolosalnym państwem, a że był to kolos na glinianych nogach, to miało się wkrótce okazać, w dobie szwedzkiego potopu, najazdu rakoczego i najazdu rosyjskiego. W trumnie prymasa Andrzeja Leszczyńskiego znaleziono równie fascynujące eksponaty.
Mamy sygnet, czyli pierścień z herbem Wieniawa, pozbawionym monogramu właściciela, więc można by powiedzieć, że pierścień rodowy, ta Wieniawa jest cięta w chalcedonie, całość oprawiona w złocie i z historii wiemy, że każdy arystokrata, ba, każdy szlachcic w okresie staropolskim taki sygnet mieć powinien. Mistrzowie złotnicy zdobywali samodzielność, ucząc się i przedstawiając jako tak zwaną sztukę mistrzowską właśnie sygnet. Kolekcja wawelska liczy około 30 sygnetów nowożytnych, czyli z wieku XVI, XVII i XVIII. Jedne bardzo skromne, w srebrze, rytowane, inne kameryzowane, ale to jest i tak największy zbiór w Polsce, a z tego, co usiłowaliśmy się doliczyć z innymi badaczami, ilość zachowanych sygnetów w Polsce nieznacznie przekracza 50 sztuk tych z okresu staropolskiego. Więc jest to ledwie ułamek, ledwie ślad po tym historycznym bogactwie.
Kolejnym skarbem jest karawaka, czyli krzyż o dwóch poziomych ramionach, który badacze odnaleźli w fałdach szat prymasa Andrzeja Leszczyńskiego. Najprawdopodobniej jest to najstarsza karawaka znana w Polsce.
Tego typu krzyże były traktowane przez ludzi w XVII-XVIII stuleciu jako takie antidotum przed morem, przed morowym powietrzem, przed rozmaitymi chorobami i nieszczęściami, które przychodziły na nich i nie potrafili z nimi walczyć. I niezależnie od statusu społecznego, walka z chorobą, jakże często skutkująca istotnymi powikłaniami, które prowadziły do śmierci, każde remedium na chociażby morowe powietrze było w cenie, stąd taka popularność karawak, które są typem dewocjonalium znanym już w późnym średniowieczu, rozpowszechnionym przede wszystkim na Półwyspie Iberyjskim, ale później w całej Europie i pobożność katolicka bardzo często nakazywała już niemowlętom takie krzyżyki wieszać na szyi, a później, a to w fałdach płaszcza, a to w fałdach sukni, a to gdzieś ukryte pod wierzchnią odzieżą, one miały zabezpieczać przed złem po prostu. Do tego cała teologia, temu towarzyszyła cała teologia bardzo skomplikowana, która można by z dzisiejszego racjonalistycznego oglądu stwierdzić, że tam często wiara, taka dziecięca wiara spotykała się nawet z pewnymi praktykami, które dzisiaj moglibyśmy określić jako zabobonne, ale one były właściwe dla ówczesnego postrzegania świata i tak jak lekarstwem na bardzo wiele chorób było upuszczanie krwi, co dzisiaj każdy student medycyny, już nie mówiąc o praktykujących lekarzach, wie, że to nie jest praktyka skuteczna w bardzo wielu dolegliwościach, ale ta wiara była właściwa wszystkim medykom wieku XVII i ona sprawiała, że kolejne chociażby chorujące królowe, nie wyłączając właśnie wspomnianej już Ludwiki Marii Gonzagi, bardzo często doświadczały tych przykrych okoliczności, że im właśnie krew upuszczono.
Innym skarbem Złowicza jest duży krzyż relikwiarzowy, należący do Wacława Leszczyńskiego, prymasa od 1659 roku.
Jednym z najciekawszych zabytków pochodzących z grobu prymasa Wacława Leszczyńskiego jest duży krzyż relikwiarzowy z figurką Chrystusa na awersie. Ten krzyż prymas trzymał w prawej dłoni. Na wystawie krzyż zobaczą Państwo rozłożony na dwie części, czyli na awers i rewers. I wnętrze krzyża zostało podzielone na 11 kwater, które były przeznaczone do przechowywania relikwii. Te kwatery były pierwotnie wyłożone tkaniną. Same relikwie, które pierwotnie mogły znajdować się w tych małych kwaterach, nie zachowały się. Natomiast ta największa kwatera w centralnej części krzyża zawierała relikwie w formie podwójnego zwitka papieru. Papier jest bardzo trudnym materiałem do badań. Konserwator bardzo delikatnie wyjął tą relikwię z kwatery i oczywiście byliśmy ciekawi, czy w środku znajduje się albo jakiś materiał organiczny, albo może napis, cokolwiek. Natomiast rozwinięcie tego zwitka nie było możliwe, dlatego skorzystaliśmy ze wsparcia naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy wykonali rentgen tej relikwii i już wiemy, że w środku niestety nie ma nic. Natomiast podczas tych badań udało nam się dowiedzieć, że relikwia złożona jest z masy szmacianej i nici jedwabiu, czyli takiego dość standardowego materiału, z którego wykonywano papier.
Czyje były to relikwie? Tego niestety nie udało się ustalić. Być może kwerenda źródłowa odkryje przed nami kolejny fragment wiedzy. W trumnie Andrzeja Leszczyńskiego odnaleziono również unikatowe cztery szpile do paliusza.
Każdy papież w dniu święta świętej Agnieszki, 21 stycznia, błogosławił dwie owieczki, które później strzyżono i tkano z tej wełenki, bardzo starannie wyselekcjonowane, jakbyśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, takie długie pasy zdobione krzyżami, które papież poświęcał w święto apostołów Piotra i Pawła, czyli pod koniec czerwca, i wręczał każdemu arcybiskupowi metropolicie, czyli bardzo wysokiemu duchownemu, który miał prawo rozporządzania, czyli po prostu władzy na jakimś powierzonym sobie terenie, czyli w swojej metropolii. Te paliusze jako bardzo ważna oznaka godności arcybiskupa przeważnie trafiały do trumien, a delikatność owej wełny sprawiała, że one z rzadka znajdują się, i to przeważnie w szczątkowej wersji, w pochówkach, a szpile do paliusza, szpile, którymi przytrzymywano tę tkaninę na ramionach i na piersi, do pontyfikalnej szaty arcybiskupa, kiedy on pokazywał się w całym splendorze swojej władzy, oczywiście z pastorałem albo nawet krzyżem arcybiskupim, oczywiście z pierścieniem stosownym na palcu, założonym na rękawiczkę, oczywiście z krzyżem pektoralnym na szyi, to owe szpile są ogromnym rarytasem.
Trzeci z prymasów, Henryk Firlej, zmarły w 1626 roku, pochowany został w okazałym cynowym sarkofagu. Jednak ku wielkiemu zaskoczeniu badaczy nie znaleziono przy nim żadnego wyposażenia. Kompletnie nic, nawet krzyżyka. Może, jeśli był drewniany, mógł się nie zachować, ale na pewno zostałby jakiś jego ślad. Fantastycznymi znaleziskami były również detale architektoniczne, w tym fragmenty nagrobków z zachowanymi inskrypcjami. a dzięki Szymonowi Starowolskiemu, duchownemu i historykowi żyjącemu w połowie XVII wieku, możemy je rozszyfrować. Stworzył on zbiór inskrypcji pochodzących z kościołów, ale też z cmentarzy, pomników i budynków państwowych terenu dawnej Rzeczypospolitej.
W połowie XVII wieku ówczesna kolegiata łowicka została bardzo gruntownie przebudowana i wnętrze zostało w dużej mierze zniszczone podczas prac budowlanych, na co dowodem są fragmenty nagrobków, które znaleźliśmy podczas badań archeologicznych. I to jest taka bardzo ciekawa, detektywistyczna wręcz praca, ponieważ jednym z takich najciekawszych zabytków był fragment nagrobka z zachowanymi właściwie trzema słowami. Powierzchnia tego nagrobka pokryta była czerwoną farbą, wyryte litery wypełnione były złotem płatkowym, więc nagrobek należał zapewne do osoby o dosyć wysokim statusie majątkowym. I właśnie dzięki Szymonowi Starowolskiemu udało nam się zidentyfikować tą inskrypcję, a tym samym jej właściciela. I ten detal architektoniczny mogą Państwo zobaczyć dzisiaj w kryptach katedralnych w Łowiczu. I drugim takim bardzo znaczącym znaleziskiem jest późnośredniowieczna płyta nagrobna, zachowana też we fragmencie, ale dzięki temu, że zachował się na niej zestaw takich bardzo typowych polskich liter, udało się zidentyfikować z dużym prawdopodobieństwem jej właściciela. No i też dzięki temu przybliżyć chronologię samego zabytku.
Badania krypt nie należą do łatwych. Przed zejściem do krypty pobiera się próbkę powietrza, by wykonać badania mikrobiologiczne. Następnie odbywa się naświetlanie lampą biobójczą. Podczas samych prac bardzo ważna jest wentylacja, która wymienia powietrze w krypcie. Archeolodzy pracują w pełnych maskach, w kombinezonach i w obuwiu ochronnym. Dodatkowo stosują płyny biobójcze.
Jest to praca też trudna, chociażby z tego względu, że nie wszystkie krypty były przystosowane do wchodzenia do nich. Bo jeżeli mamy kryptę, która znajduje się pod kaplicą grobową, tak jak to było w przypadku prymasa Uchańskiego, czy prymasa Lipskiego, czy też prymasa Komorowskiego, była możliwość zejścia do krypty, w której można było stanąć i się wyprostować. Natomiast krypta prymasów leszczyńskich, czyli tych, których wyposażenie teraz prezentujemy na Wawelu, była kryptą po pierwsze przeznaczoną najpierw dla jednego prymasa, bo krypta powstała z inicjatywy Andrzeja Leszczyńskiego i była to krypta mała, niska, do której dołożono trumnę kolejnego prymasa Wacława Leszczyńskiego. Więc logistyka tych prac była bardzo skomplikowana, ponieważ nie dało się w tej krypcie wyprostować, trzeba było cały czas pracować na kolanach.
Po zakończeniu eksploracji krypt rozpoczyna się kolejny, bardzo ważny dla archeologów etap, tak zwane analizy gabinetowe. Pod tą nazwą kryje się cały szereg badań fizykochemicznych.
Po zakończeniu prac terenowych na badaczy czeka jeszcze bardzo dużo pracy, ponieważ wszystkie zabytki, które są pozyskane podczas takich badań, należy zakonserwować, a to jest bardzo szeroki przekrój zabytków wykonanych z bardzo różnych materiałów, więc zajmują się nim zupełnie odrębne kategorie specjalistów, konserwatorów. I podobnie z samym opracowywaniem zabytków już po konserwacji, bo kto inny specjalizuje się w opracowywaniu ceramiki pradziejowej czy nowożytnej, ktoś inny w materiałach budowlanych, w dewocjonaliach, w szatach, więc opracowanie takiej ilości zabytków z takiego stanowiska wymaga ogromnej pracy i czasu, no i też nakładów finansowych bardzo dużej ilości specjalistów. Wszystkie szczątki ludzkie, które są znajdowane podczas badań archeologicznych, a takich pod katedrą w Łowiczu było naprawdę bardzo dużo, są opracowywane przez antropologa, który potrafi określić wiek zmarłych osób, płeć, i bardzo często, jeżeli na kościach zachowały się jakiekolwiek zmiany chorobowe, to również specjalistyczne oko jest w stanie je wychwycić.
W kolegiacie oprócz prymasów byli pochowani również zasłużeni mieszkańcy Łowicza. Byli to na ogół ludzie majętni, których trumny często były obite tkaninami, ozdobnymi guzami, a ich wnętrze było wyłożone roślinami.
Rośliny pochodzące z trumien poddane zostały osobnym badaniom i stąd wiemy, że na ogół były to rośliny dosyć aromatyczne, ale też dzięki zachowanym szczątkom roślinnym wiemy, w jakiej porze roku dana osoba zmarła, ponieważ konkretne rośliny mają swoje precyzyjnie określone czasy kwitnienia. W niektórych częściach Polski spotykaliśmy na przykład trumny, które są wyłożone wiórami drewnianymi bądź trocinami. A w Łowiczu, w przypadku tych grobów prymasowskich, tam gdzie te szczątki organiczne się zachowały, mamy bardzo szeroki przekrój roślin.
Krypty były dobrym miejscem do dokładania kolejnych pochówków. Na przykład w krypcie prymasa Lipskiego odnaleziono szczątki ponad 20 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci.
Skupiamy się głównie na kryptach, ale trzeba pamiętać, że przestrzeń pod posadzką kościoła, nie tylko w obecnej katedrze w Łowiczu, ale w bardzo wielu kościołach historycznych, to jest przestrzeń cmentarza, która była wykorzystywana na pochówki, tak samo jak cmentarz znajdujący się na zewnątrz kościoła. Pochówków ziemnych w Łowiczu mieliśmy bardzo dużo i wiemy, że te pochówki odbywały się w taki sposób, że aby pochować osobę, która mogła dostąpić tego zaszczytu bycia pochowaną w obrębie murów kościoła, konieczny był demontaż posadzki, chowano zmarłego i z powrotem składano posadzkę. Te liczne pochówki w obrębie kościoła są powodem, dla którego te posadzki bardzo często były krzywe i też wiemy z wizytacji biskupich, że jedną z rzeczy, na które wizytujący zwracał uwagę, to właśnie konieczność wyrównania posadzek, aby kościół się godnie prezentował.
Decyzją biskupa było to, aby wszyscy zmarli, których szczątki odkryto podczas badań, po analizie antropologicznej zostali pochowani z powrotem w podziemiach.
Katedra w Łowiczu to też miejsce, gdzie działali najwybitniejsi artyści polscy, ci, którzy byli związani również z dworem królewskim i krakowskim, a później warszawskim.
I to widzimy w mikroskali na przykładzie dzieł biżuteryjnych, no a w makroskali zobaczymy, oglądając katedrę łowicką, która jest jednym z najwybitniejszych w Polsce, można powiedzieć, swoistym muzeum rzeźby, rzeźby nagrobnej chociażby, a także składnicą rozmaitych kosztowności, wyrobów złotniczych, tekstylnych, fenomenalnej jakości zupełnie, czy też bardzo interesujących obrazów, chociażby tych związanych z lokalnym kultem, kultem świętej Wiktorii, który był bardzo promowany przez dwór królewski w Warszawie, czego mamy malarskie świadectwa w samym kościele, więc na koniec chyba powinniśmy zaprosić do Łowicza, bo ten Łowicz jest fascynującym miejscem na ziemi po prostu.